The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Polka, to dla ciebie gra, twoje radio. To dla ciebie gra, twoje radio.
Jest piątek, 25 dzień października. Przed mikrofonem Barbara Inicka, która zaprasza do wysłuchania dzisiejszej audycji. Dzień dzisiejszy to 299 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje zatem 67 dni. Słońce wzeszło o 7.22, zajdzie o 18.04, a więc dzień dzisiejszy trwa 10 godzin i 43 minuty oraz 51 sekund. Dziś imieniny obchodzą Daria, Kinga, Kryspian i Sambor. A urodzeni 25 października mają silną wolę i wierzą w siebie. Nie zważają na napotykane na drodze trudności. Dążą do samodzielności i niezależności, co czasami owocuje samowolą. Zdarza się też, że bywają popędliwi, czego z reguły później żałują. Ich wadą jest jednak pycha i egoizm. Najlepsze życzenia, jak zawsze, towarzyszą naszym solenizantom i naszym jubilatom. Wszystkiego najlepszego, czego sobie Państwo życzycie od życia. A cytat dnia dzisiejszego to Stefan Żeromski. I tak to jest, że wszystko przemija, jak kolorowe rzeczy na kiermaszu, zanim się obejrzysz i już po wszystkim. A jeszcze niedawno wszystko było przed tobą. Jako że dawno na naszej antenie nie gościła opera, teraz Stanisław Moniuszko i Halka. Jest to aria Jątka, czyli tak zwana dumka Jątka z aktu czwartego tej narodowej opery.
Ciebie nie ma.
Dzisiejsze kalendarium. Rok 1501. Król Aleksander Jagiellończyk wydał przywilej mielnicki, ograniczający władzę królewską na rzecz senatu i praktycznie wprowadzając w Polsce republikę oligarchiczno-arystokratyczną z odwoływalnym królem stojącym na czele senatu. 1586. Maria, królowa Szkocji, została skazana na śmierć. 1812. Wojna brytyjsko-amerykańska. Na południe od Azorów amerykański okręt wojenny USS United States zmusił do kapitulacji brytyjską jednostkę HMS Macedonian, na której wskutek ostrzału zginęło 104 marynarzy. 1899. Otwarto linię kolejową Kraków-Zakopane. 1918. U wybrzeży południowej Alaski zatonął kanadyjski statek pasażerski Princess Sophia, w wyniku czego zginęło 356 pasażerów. 1936. Został zawarty układ Niemcy-Włochy oś Berlin-Rzym. 1941. Armia Czerwona zatrzymała ofensywę niemiecką pod Moskwą. 1945. Wojska japońskie na Tajwanie poddały się oddziałom Chiang Kai-sheka. W tym samym roku okręt podwodny Ryś, Żbik i fregata Dar Pomorza wróciły ze Sztokholmu do portu w Gdyni. 1952 o godzinie 19:00 Telewizja Polska wyemitowała swój pierwszy półgodzinny program. 1956 Adolf Hitler został urzędowo uznany za zmarłego. W tym samym roku, czyli 1956, w czasie powstania węgierskiego przed budynkiem parlamentu w Budapeszcie komunistyczna policja polityczna dokonała masakry około 100 demonstrantów. 1969. Staropolski spektakl Kazimierza Dejmka Dialogus di Passione został zdjęty ze sceny Teatru Ateneum przez specjalną komisję powołaną do życia przez Komitet Centralny PZPR. 1971. Uchwalono rezolucję numer 2758, na mocy której Chińska Republika Ludowa uzyskała wszystkie chińskie prawa w ONZ-cie. Tajwan został usunięty z organizacji. 1984. Ksiądz Jerzy Popiełuszko został bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. 1994. Watykan ogłosił nawiązanie oficjalnych stosunków z Organizacją Wyzwolenia Palestyny. 1995. Przyjęcie przez amerykański kongres poprawki republikańskiego senatora Hanka Browna ustawy ułatwiającej przyjęcie do NATO Polski i innych państw Europy Środkowej. 2013. Został aresztowany właściciel rosyjskiego koncernu naftowego Yukos, Michał Chodorowski, który wszedł w konflikt z Kremlem. 2005. Zmarła Mira Kubasińska, legenda polskiego rocka i bluesa, wykonawczyni przebojów Gdybyś kochał, hej, czy Na drugim brzegu tęczy. 2015. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do Sejmu i Senatu RP.
Zapraszamy do reklamy.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215 634 3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka.
pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 48 24. Mówiąca świetnie po polsku pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 48 24. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24.
Żegnamy reklamy.
10 największych polskich wynalazków. Czy znasz je wszystkie? Autorem tej publikacji jest Michał Procner. Historia Polski obfituje w ciekawe postacie, wśród których nie brakuje wynalazców. Ale nie wszyscy cieszą się popularnością. Mało tego. Niektórych przez lata nawet nie uznano za Polaków. Oto lista wynalazków, z których wiele używamy lub używaliśmy każdego dnia, stworzonych przez osoby polskiego pochodzenia. I choć trudno obiektywnie ocenić, które w nich są najbardziej pożyteczne, najczęściej wykorzystywane czy też miały największy wpływ na rozwój cywilizacji, trudno oprzeć się pokusie ustawienia ich w jakiejś kolejności. Bardzo wiele przydatnych wynalazków zawdzięczamy Polakom. Dlaczego zatem tak mało o nich wiemy? Tak więc dzisiaj 10 najważniejszych polskich wynalazków zostało tu ułożonych od najbardziej pożytecznych, zdaniem autora, do najmniej przydatnego. Oczywiście każdy może mieć w tej kwestii odmienne zdanie, ale będziemy musieli się z tym po prostu pogodzić. Pierwszy. Monokryształy. Metoda Czochralskiego, czyli Jan Czochralski. Niewiele osób ma świadomość, że Jan Czochralski jest najczęściej cytowanym naukowcem polskiego pochodzenia. Mało tego, człowiek ten jest uznany na świecie jako ojciec elektroniki, a to dzięki wynalezionemu przez niego sposobowi na uzyskiwanie monokryształów metali, służących współcześnie do produkcji elementów elektronicznych. Mimo to przez długie lata Czochralski nie istniał w historii naszego kraju. Został urzędowo zapomniany przez władze komunistyczne, podczas gdy w Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej figurował jako Czech. Ale polityka na bok. Jak to było z półprzewodnikami i słynną metodą Czochralskiego? Pewnego dnia 1918 roku, będący już wówczas szefem laboratorium metalurgicznego koncernu AEG w Berlinie, Jan Czochralski przypadkowo zanurzył stalówkę pióra w zbiorniku ściekłą cyną zamiast w kałamarzu. Szybko zauważył, że metal stygnie w formie cienkiej nitki, przyjmując niespotykaną w naturze formę i właściwości. Wcześniej Czochralski miał okazję pracować w aptece, gdzie w podobny sposób testowano jakość wazeliny. Miał zatem świadomość, że cynowa nitka, która przypadkiem została stworzona, w istocie jest pojedynczym krystalicznym tworem. Jak miało się wkrótce okazać, możliwości takiego monokryształu są bardzo duże. Wkrótce pracę Czochralskiego podchwycił Gordon K. Teal, który wykorzystał ją do stworzenia monokryształu germanu. W ten sposób zapoczątkował wykorzystanie metody w świecie elektroniki. Już wkrótce miała nastąpić prawdziwa eksplozja, a to właśnie za sprawą spostrzegawczego Czochralskiego. Drugi. Radiomikroskop. Jan Czochralski. Drugim z wynalazków stworzonych przez Czochralskiego, równie nieświadomie jak w przypadku pierwszego, jest radiomikroskop. Kiedy opracował swój aparat służący do badania próbek metali, nie przypuszczał, że na jego podstawie powstanie mikroskop skaningowy, umożliwiający bardzo szczegółowe obserwacje topografii rozmaitych materiałów. Działanie urządzenia Czochralskiego polegało na dokładnym skanowaniu próbki specjalną iglicą, kiedy ta trafiała na niemetaliczny fragment. W słuchawkach rozbrzmiewał radiowy szum. To proste w istocie rozwiązanie, będące w zasadzie połączeniem radia kryształkowego z mikroskopem, dało możliwość stworzenia precyzyjnej mapy obserwowanych materiałów. Dziś istnieje mnóstwo odmian mikroskopów wykorzystujących podobną zasadę działania, przydających się do najróżniejszych celów. Wynalazek trzeci. Kamizelka kuloodporna. Jan Szczepanik i Kazimierz Żegleń. Historia wynalezienia kamizelki kuloodpornej wiąże się nie z jednym, a dwoma Polakami. Pochodzącym z Rybnika koło Mościsk Janie Szczepaniku oraz duchownym Kazimierzu Żegleniu z Kaczanówki koło Tarnopola. Wszystko zaczęło się, gdy pierwszy z bohaterów cieszył się już wyrobioną renomą wynalazcy i geniusza, usprawniwszy przemysł tkacki swoimi maszynami żakardowymi sterowanymi przy pomocy perforowanych kart. 1963 roku zamordowano Cartera Harrisona, co zdaniem historyków miało przeważający wpływ na pracę Kazimierza Żeglenia. Przebywający wówczas na terenie Stanów Zjednoczonych duchowny postanowił wynaleźć pancerz, który mógłby chronić ważne osoby przed zamachami. Zabrał się do pracy z poczuciem doniosłej misji i udało się. Zbudowany przez niego materiał był w stanie zatrzymać kule wystrzelone z broni palnej. Pierwszy prototyp, który Żegleń wielokrotnie testował, nawet na sobie, składały się z tkaniny Aberdeen, pod którą mocowano zwierzęcą sierść, a także arkusze impregnowanej jedwabnej tkaniny. Ostateczny dowód skuteczności pancerza Żegleń zademonstrował w 1897 roku. Pojawił się tylko jeden problem. Produkcja kamizelek nie była możliwa masowo, jeśli by zastosować sposób przyjęty przez ich twórcę. Potrzebne były maszyny. Wkrótce Żegleń spotkał się ze słynnym Szczepanikiem. Podpisali umowę, zdaniem niektórych krzywdzącą dla Żeglenia, na mocy której zakłady Szczepanika miały opracować sposób masowego wytwarzania pancerzy kuloodpornych. Wkład ze strony Szczepanika okazał się nieoceniony i choć między wynalazcami doszło do sporu o prawo do tytułowania się twórcą kamizelki kuloodpornej, dziś wspólnie występują w tej roli. Czwarty wynalazek – samochód osobowy. Józef Bożek. Józef Bożek to kolejny polski wynalazca, któremu przez długie lata przypisywano czeską narodowość. Był wynalazcą, o którego pomysłach i maszynach pisano fantastyczne opowiadania, a jednocześnie żył w ubóstwie. Mimo dość dużego rozgłosu nie udało mu się przekuć talentu na pieniądze. Kiedy Bożek zabierał się za budowę swego samochodu, silniki parowe były już całkiem powszechne. Stosowano je w kopalniach i hutach. popularność zyskiwała też kolej parowa. Ale nikt nie przypuszczał, że można wykorzystać energię pary wodnej do celów prywatnych. Za realizację takiego pomysłu zabrał się Bożek, pozbawiony środków, za to wspierany przez kolegów po fachu i przełożonego Franciszka Gelsterna. Projekt rozpoczął się od miniaturyzacji. Zaprojektował i zbudował silnik parowy o kompaktowych wymiarach, którym można było zasilić szereg rozmaitych urządzeń. W roku 1815 właśnie ta jednostka napędowa zasiliła prototyp pojazdu osobowego. Zgodnie ze współczesną analizą mobilu Bożka posiadał on wszelkie cechy dzisiejszych aut wykorzystywanych na co dzień. Niewielką masę, sterowanie przy pomocy kierownicy, regulację prędkości oraz hamulec, zawieszenie na rysorach i silnik pozbawiony ciężkiego koła zamachowego, koniecznego w większych konstrukcjach. Niestety Józef Bożek miał w życiu tyle talentu, co pecha. Jego projekt nie uzyskał wystarczającej sławy i środków, by produkcję dało się kontynuować na większą skalę. Co więcej, wszystkie pieniądze zabrane podczas pokazu w roku 1817 ukradziono. To miało tragiczny wpływ na ambitnego konstruktora, który zgodnie z niektórymi relacjami zniszczył prototyp samochodu. Do końca życia zajmował się mechanizmami, naprawiał zegary, budował urządzenia wodociągowe, projektował wagony kolejowe. Po jego pracy zostały głównie eksponaty w Muzeum Politechniki w Pradze. Numer 5. Lampa naftowa. Ignacy Łukasiewicz. Samo urządzenie, jakim jest lampa naftowa, wydaje się niezbyt istotne dla ludzkości. Ale prawda jest taka, że Ignacy Łukasiewicz do jej skonstruowania musiał najpierw otrzymać naftę, a w ten sposób podłożył fundament pod przemysł naftowy. Pozostaje kwestią dyskusyjną, czy ta gałęź działalności człowieka wyszła nam właściwie na dobre, czy też dokładnie odwrotnie. Ale z całą pewnością lampie Łukasiewicza należy się miejsce w rankingu. Co ciekawe, naukowiec zadusznik nie planował budowy lampy. Zajmował się oczyszczaniem ropy naftowej. Po frakcjonowanej destylacji w temperaturze 250 stopni oddzielał od preparatu ciężkie węglowodory, a następnie rafinował produkt roztworem kwasu siarkowego. Efektem tego procesu była czysta nafta. By sprawdzić jakość otrzymanego płynu, Łukasiewicz musiał spalać go w kontrolowanych warunkach, obserwując ilość powstającego dymu. Czysta nafta nie kopci. Z początku naukowiec chciał wykorzystać znane już wcześniej lampy olejowe, ale ich zbiorniki paliwa nie wytrzymywały nafty. Tak właśnie na przełomie 1852 roku na 1853 Polak dał początek jednej z najpotężniejszych gałęzi współczesnego przemysłu, tworząc paliwo bardziej wydajne i tańsze w produkcji od dotychczas znanych olejów.
Dobrze wiesz, o czym myślę? Chyba nikt nie wie tak, że mi wciąż czegoś brak. Nie pomoże mi
cieszy mnie. Mogłabyś jednym gestem zmienić mój życia sens, ale ty nie chcesz więc. Cieszy mnie. Chciałbym cofnąć czas, usłyszeć jeszcze raz szum rzek, szum rzek, zobaczyć światło gwiazd, twój śmiech i płacz i siebie w blasku dnia. Dobrze wiesz, o czym myślę. Tak, że mi wciąż czegoś brak i chyba nikt, chyba nikt nie pomoże mi, nie pocieszy mnie.
Czesław Niemen w utworze Chciałbym cofnąć czas. Co to jest wstyd? Dowiemy się, jakie to uczucie z naszego alfabetu uczuć.
Bujak wstyd. Powtarzając za Wikipedią, jest to zespół reakcji organizmu połączony z możliwym do przewidzenia działaniem, takim jak na przykład izolowanie się i z przykrymi myślami. Jestem głupi, co oni sobie o mnie pomyślą i tym podobne. Według Karola Darwina wstydliwość to najbardziej charakterystyczna i najbardziej ludzka z ludzkich cech. A oto słynny amerykański psychoterapeuta John Bradshaw. Dziecko uczy się wstydzić, zanim jeszcze potrafi mówić. Dlatego bardzo trudno jest określić, czym jest wstyd. Jest on jedną z tych zdrowych ludzkich mocy, które w pewnych okolicznościach przeradzają się w ciężką chorobę duszy. Możemy więc wyróżnić dwie postacie wstydu. Wstyd zdrowy, ożywczy oraz wstyd toksyczny, niszczący. Wstyd toksyczny jest niezwykle bolesnym przeżyciem wewnętrznym. Izoluje nas od siebie samych i od innych ludzi. Pod wpływem toksycznego wstydu wyrzekamy się samych siebie. Oto wypowiedź internautki. Jestem osobą wstydliwą i nieśmiałą. Poradźcie mi proszę, jak mam sobie z tym radzić, bo to mnie przerasta. Bardzo bym chciała być normalna i tak jak inni pogadać z każdym na luzie, ale paraliżuje mnie obawa i wstyd. Skąd bierze się taka postawa? Oto Anna Dodziuk. Wstyd to emocja społeczna. Człowiek nie rodzi się gotowy wstydzić się siebie. Wystarczy przyjrzeć się niemowlętom i bardzo małym dzieciom. Spontaniczne i naturalne ujawniają bez zahamowań siebie wraz z całym swoim pięknem. Potem są uczone przez otoczenie, głównie przez rodziców, czego mają się wstydzić. I z czasem wykształcają w sobie wewnętrznego zawstydzacza, czyli krytyka, który pilnuje ich znacznie lepiej niż mógłby to zrobić ktokolwiek z zewnątrz. A oto rada znaleziona na jednym z portali. Wstyd można pokonać poprzez oswojenie się. Opiera się ono na tym, aby wystawiać się na sytuacje, których się obawiamy, dzięki czemu stopniowo będziemy się odwrażliwiać. Istotnym elementem w walce z poczuciem wstydu jest poznanie siebie, docenianie własnych zalet poprzez ich rozwój oraz szacunek dla samego siebie. Znając własną wartość, nie będziemy obawiać się opinii ludzi. Poza tym warto brać pod uwagę, że mają oni swoje sprawy i nie zwracają na nas aż tak wielkiej uwagi. Na koniec rada Montesquieu'a. Wstydliwość zdobi każdego człowieka, dlatego musisz umieć ją przezwyciężać, nie tracąc jej.
Teraz kolejny rozdział powieści Jana Jakesa, Miłość i wojna.
Charles chciał opłakiwać piękniusia Stewarta, ale łzy nie napływały do oczu. Zamiast nich pojawiły się wspomnienia, jak kawałki szkła, istny witraż w wielkim jasnym oknie legendy tego człowieka. Ten obraz stworzyli po części wielbiciele Pięknisia, po części ci, którzy usiłowali pomniejszyć jego zasługi, a po części sam Stewart. Teraz Charles mógł już nawet wybaczyć Stewartowi podejrzliwość i podłe traktowanie Hamptona na początku wojny. Pamiętał za to, jak głośno śpiewał Pięknisz. Mówiono, że kiedy umierał, poprosił przyjaciół, by zaśpiewali Rock of Ages. Hampton jako starszy dowódca brygady powinien teraz stanąć na czele kawalerii. Natychmiast przejął lwią część obowiązków Stewarta, ale awansu nie dostał. Charles, Jim Pickles i inni weterani wiedzieli dlaczego. Lee sądził, że Hampton jest za stary i obawiał się, że nie okaże się na tyle silny, by sprostać wymogom. Charles uważał, że te wątpliwości są śmieszne. Hampton już nieraz udowodnił, że doskonale znosi ciężkie warunki, złą pogodę, długie jazdy i kampanie, które załamałyby ludzi o wiele młodszych. Jednak ci na górze ciągle poddawali się nowym próbom. Charles podejrzewał, że zwłoka miała coś wspólnego z Fitzmaurice, który sam chciał dowodzić kawalerią. Po powrocie z Richmond Charles nie miał nawet chwili wolnej od służby. Żadnej okazji, by odwiedzić Gaz, choć często o niej myślał. Uznał, że ich romans powinien zostać przerwany na jakiś czas, jeśli nie zakończony. Była przecież wojna. Jednocześnie martwił się, że może przydarzyć się jej coś złego, bo w Wilderness zaczynały się walki. Wiedział, że Jankesi znów zajęli Fredericksburg i wielu mieszkańców stamtąd uciekło. Z odpowiedzi Oriego na jego list Charles dowiedział się, że Gaz i jej wyzwoleńcy nie zjawili się w Richmond, a jeśli nawet, to nie szukali schronienia u Oriego i Madeleine. Charles sądził, że jego kochanka pozostała na farmie. Bardzo chciał sprawdzić, czy wszystko u niej w porządku, lecz nie miał jak tego zrobić. Co lepsze, wiedzieć czy nie wiedzieć? Jim Pickles dostawał regularnie listy, z których każdy wprawiał go w przygnębienie na całe dnie. Jego matka była przykuta do łóżka. Lekarz podejrzewał, że ma raka i nie przeżyje roku. Muszę jechać do domu, powiedział któregoś dnia Pickles. Nie możesz, odparł stanowczo Charles. Pickles zastanawiał się przez chwilę. Chyba masz rację, przyznał w końcu. Ale nie był o tym do końca przekonany. Armia Granta przejechała po własnych trupach w Cold Harbor, by zająć ważny węzeł kolejowy w Petersburgu. Kawaleria Sheridana ruszyła w kierunku Charlottesville. Lee był zmuszony posłać Hamptona w pościg. W pobliżu stacji Trevilian w Virginii Charles na moment ujrzał Jankesa o kędzierzowej czuprynie, teraz generała, z którym starł się kiedyś przy Brandy Station. Jankesi mogli zdobyć wagony, ambulanse i około 800 koni. Brygada Colbrighta Butlera walczyła gdzie indziej, więc Hampton wysłał do Teksasu oddział Toma Rozera. Charles znalazł się w nim i właśnie wtedy wypatrzył młodego generała, rozpoznając go po czerwonym szaliku. Charles strzelił i spudłował. Custer także, z podobnym skutkiem. Wątpliwe, żeby rozpoznał Charlesa, który teraz bardziej przypominał zarośniętego bandytę niż żołnierza. Następnego popołudnia Charles bez konia walczył w pośpiesznie wykonanych okopach tuż przy linii kolejowej Virginia Central. On i Jim Pickles wrócili do kawalerzystów Butlera. Obok piechoty kawaleria Sheridana formowała właśnie szyk w rytm Gary Owen.
Słyszałeś kiedyś taki hałas?
Krzyknął Pickles, schowając się, gdy z gwizdem przeleciał nad nimi pocisk. Jego uwaga nie dotyczyła kanonady.
Mały Phil zawsze zamawia dużo muzyki, odparł Charles, opróżniając magazynek rewolweru. Przykucnął, by go ponownie naładować. Mówią, że robi tak, by zagłuszyć wrzaski rebeliantów.
Wychylił się z okopu, trzymając oburącz rewolwer, powoli wycelował i strzelił dwa razy. Niebiesko ubrany żołnierz osunął się na tory. Charles z zadowoleniem westchnął i poszukał następnego celu.
Jeszcze chyba dotąd nie było wojny z taką ilością muzyki, zauważył Pickles. Ale jedno jest pewne, nie takiej wojny się spodziewałem.
Na zamglonej wiosennej drodze, poza zasięgiem strzału z rewolweru, Charles dojrzał schludnych żołnierzy jadących truktem na starannie dobranych gniadoszach.
Tego się nikt nie spodziewał,
rzucił, wyrywając dziurę w nodze kolejnego młodzieńca. Zauważył, że trafia celniej, jeśli wyobraża sobie, że Jankesi to ruchome, gliniane cele na strzelnicy. Strzelali dalej z karabinów opartych o biodra. Ostatni atak na ich pozycję nastąpił o zachodzie słońca. Nocą Jankesi zaczęli wycofywać się w kierunku North Anna. Charles i inni zwiadowcy deptali im po piętach i dlatego to oni właśnie odkryli przerażającą scenę. Pickles znalazł się pierwszy w pobliżu opuszczonego obozowiska. Przygalopował do Charlesa i opowiedział, co znalazł. Potem, nim zdążył się przechylić, zwymiotował na broń, siodło i zaskoczonego konia. Charles poczuł odór rzezi, zanim ją ujrzał i zanim usłyszał związane z nią odgłosy. Zgodny chór padlinożernych ptaków, orkiestrę tysięcy much. Parę minut później z zaciśniętymi ustami skierował Sporta w stronę tymczasowej kwatery generała. Hampton, dżentelmen w każdym celu, tym razem zrezygnował ze swoich przyzwyczajeń, gdy jechał za Charlesem z odkrytą głową. Wiatr targał mu brodę, kiedy wpatrywał się w niesamowite rzeźby pokrytych muchami martwych koni ułożonych w stosy. Liczyliście? Wyszeptał. Jest ich zbyt wiele, generale. Myślę, że co najmniej 90. Pickles znalazł tyle samo, a może nawet więcej, koło tamtych drzew. Szukałem ran innych niż od kul tak długo, jak wytrzymał to mój żołądek. Nie znalazłem. Jankesi musieli dojść do wniosku, że stado koni opóźni ich odwrót. Strzelałem do rannych koni, ale nigdy nie do zdrowych. Zabijanie zwierząt bez konieczności jest straszne. To grzech.
A zakuć murzyna w łańcuchy nie grzech? Pomyślał Charles, lecz na głos odparł.
Tak, panie generale. Niech Bóg ich ukarze, rzucił Hampton.
Ale gdy Charles patrzył na to, co zrobili Jankesi i pomyślał, co stało się choćby z nim samym, poczuł, że generał nieco spóźnił się ze swym żądaniem. Bóg zrobił już całkiem niezłą robotę na większości ludzkości. Kanonada pod Cold Harbor wstrząsała oknami w Richmond. Nocą Ory i Madeleine leżeli przytuleni w łóżku, nie mogąc zasnąć z powodu huku dział. Nie było to niczym nowym. W maju, kiedy Butler szedł wzdłuż rzeki James, znalazł się zaledwie 12 kilometrów od miasta. W duszne czerwcowe noce, kiedy pod Cold Harbor toczyły się walki, w Richmond pękały szyby w niejednym oknie. Teraz działania militarne przeniosły się w okolice Petersburga. Po czterech dniach bezowocnych prób zdobycia fortyfikacji na starej linii Dimock, armia Potomaku przystąpiła do oblężenia Petersburga.
Lee zawsze twierdził, że jeśli zacznie się oblężenie, jesteśmy skończeni, powiedział Ory żonie. Unioniści, jeśli zechcą, mogą bez końca ściągać ludzi i zapasy rzeką do City Point. Będziemy musieli skapitulować.
Cooper od dawna mówił, że to nieuniknione, prawda?
I miał rację. Mruknął i pocałował żonę.
Wszędzie widział znaki nieuniknionej klęski. Kawaleria Sheridana dotarła niemal do północnego krańca miasta, a piechota Butlera do południowego. Joe Johnston, wycofujący się Joe, jak z nienawiścią nazywali go ludzie, cofał się w kierunku Atlanty, spychany konsekwentnie atakami Sheridana. Inny generał Unii, Sigel, czaił się w dolinie. Niewielu statkom udawało się przedrzeć przez blokadę i dopłynąć do Wilmingtonu. Emitowane na południu banknoty stały się bezwartościowym papierem. Cold Harbor było jak déjà vu. Sceny paniki, jak te podczas kampanii na półwyspie, tylko że tym razem nie starczało już serca i odwagi, by podtrzymywać opór. Wielcy generałowie zginęli. Szkolny kolega Oriego, Stonewall Jackson, piękniś Stuart, a najznamienitszy Robert Lee nie umiał zwyciężyć. Pewnego ranka po Cold Harbor w Departamencie Wojny pojawił się George Pickett. Wymizerowany, z zamglonym wzrokiem, wyglądał jak chodzący trup. Wciąż nosił uperfumowane włosy spływające lokami do ramion, ale pojawiło się w nich sporo siwych. Oriemu żal było tego człowieka, który próbował podtrzymać pozory młodości i wesołości, kiedy jedno i drugie bezpowrotnie zniknęło. W gorącej, dusznej ciszy Ori podzielił się z przyjacielem niezadowoleniem z pracy w Departamencie Wojny.
Zawsze znajdzie się miejsce w moim dowództwie dywizji, jeśli kiedyś zapragniesz zostać dowódcą w polu, powiedział na to Pickett.
Ton jego głosu wskazywał jednak, że Ori powinien dobrze się zastanowić. Czy myślał o nieudanej szarży pod Gettysburgiem, która zrobiła z niego starca w jeden dzień?
Ostatnio skłaniam się ku czemuś takiemu. Nie rozmawiałem o tym z żoną, ale będę pamiętał o twojej propozycji. Naprawdę ją doceniam.
Pickett nie odezwał się. Jego podniesiona w pozdrowieniu ręka opadła bezwładnie. Odszedł powłócząc nogami. Prowadzono oficjalne dochodzenie w sprawie ucieczki z Libii unijnego jeńca, któremu pomagał oficer Konfederacji. Nikt jednak nie potrafił go dokładniej opisać poza tym, że był wyjątkowo wysoki i miał gęstą brodę, a opis ten pasował do kilku tysięcy osób w armii. Groźba zajęcia Richmond przez Jankesów odsunęła na dalszy plan ucieczkę i co za tym idzie także dochodzenie. Ory miał tylko nadzieję, że Billy Hazard przedostał się przez front bez przeszkód. Odwiedził go sekretarz marynarki Mallory. Sucho poinformował Oriego, że Cooper złożył dymisję i powiedział, że zamierza opuścić Charleston i powrócić do Mont Royal. Ori słyszał już wcześniej o tym, że brat zaatakował jeńca Unii. Niepokoił się o Coopera.
Zmienił się bardzo, rzucił Mallory. Nagle stał się zwolennikiem zawarcia pokoju za wszelką cenę. Karygodne.
Sądzę, że karygodny był raczej nieoczekiwany zapał wojenny Coopera, panie sekretarzu. Odparł Ori dotknięty tym surowym osądem. Może znów mam brata, którego tak dobrze znałem.
Sekretarzowi nie spodobało się to, co usłyszał i bez słowa wyszedł. Ori napisał list do brata na adres plantacji z niewielką nadzieją, że zostanie tam dostarczony. Był zadowolony, że Cooper wraca do domu. Lecz możliwe konsekwencje decyzji brata przygnębiły go w tym samym stopniu, co to, z czego zdał sobie sprawę następnego dnia rano.
Kim jest ta kobieta, która złożyła podanie o przepustkę? Zapytał urzędnika.
Pani Manville. Przyjechała tu z Baltimore w 1861 roku, żeby otworzyć dom publiczny. Właśnie go zamknęła.
Wraca do Marylandu?
Tak, jest zdecydowana, a my nie mamy powodów, żeby ją zatrzymywać.
Czy to pierwsza prostytutka prosząca o przepustkę?
O nie, pułkowniku. Od czasu Cold Harbor było ich kilkanaście.
Kobiety z domów publicznych wyjeżdżają, powiedział Ori żonie wieczorem w mieszkaniu na Marshall Street. Nie ma już wątpliwości. Kurtyna zaczyna opadać. Przedstawienie powoli się kończy.
Nurtowało go coś jeszcze. Tajemniczy spisek, który rozpłynął się w powietrzu, jakby nigdy nie istniał. Seddon ostrzegł prezydenta Davisa, Judaha Benjamina i innych członków rządu, ale wobec braku dowodów nie mógł zrobić nic więcej. Powell zniknął, a przynajmniej nie pokazywał się na farmie. Ulegając naleganiom Oriego, Israel Quincy dwukrotnie przeszukał to miejsce, ale nic nie znalazł. Ori z własnej kieszeni zapłacił pewnemu człowiekowi, żeby pojechał tam w nocy, lecz ten nikogo nie zastał, ani nic nie znalazł. A on widział przecież broń. I Jamesa Huntuna, i siostrę. Ale postawiony wobec zbijających stropu faktów, sam zastanawiał się, czy nie zwariował. Ilekroć rozmyślał o tej zagadce, wpadał jedynie w coraz głębszą frustrację. Jeśli Ashton należała do spisku zawiązanego w celu zamordowania prezydenta, powinna za to odpowiedzieć. Ale jak to udowodnić? Departamentowi brakowało ludzi do śledzenia jej dzień i noc, a on nie mógł tego robić. Ilekroć zwierzał się z tych zmartwień żonie, uspokajała go i nalegała, by zapomniał o całej tej sprawie.
Niemożliwe. Był zły na siebie, na siostrę, na jej męża. I ta wściekłość w końcu znalazła ujście w nieoczekiwanym miejscu i czasie.
W Departamencie Skarbu na wieczornym przyjęciu na cześć sekretarza Memmingera, który ogłosił publicznie, że ma zamiar złożyć rezygnację zaraz po tym, jak upora się z paroma ważnymi zadaniami. Spodziewano się, że odejdzie przed lipcem. Kilka osób z Karoliny Południowej włączyło się do przygotowań do przyjęcia. Lista gości obejmowała pracowników Departamentu Memmingera i osoby z jego rodzinnego stanu. Huntun, który zaliczał się do obu kategorii, przyszedł z Ashton, a Ori z Madeleine. Brak poczucia humoru sekretarza gwarantował ponurą imprezę, tak jak i jej miejsce. W Departamencie Skarbu nie wolno było podawać alkoholu. Postawiono tylko wazę z ponczem koloru rdzy o niewyraźnym zapachu cytrusów. Żony urzędników przygotowały kanapki z warzywami, głównie z marchewką i żałosnymi plasterkami zwiędłego ogórka. Jedząc jedną z tych kanapek, Ori zostawił Madeleine plotkującą z kobietami i ruszył w kierunku siostry. Była jedyną kobietą w grupie pięciu mężczyzn. Stał tam też Huntun z policzkami nadętymi jak uropuchy, kiedy słuchał jakiegoś urzędnika.
Gubernator Brown może się powiesić ze swymi opiniami. Wciąż twierdzi, że pobór do wojska kolorowych jest jedynym sposobem na przechylenie szali wojny na naszą stronę.
Huntun zerwał okulary, by podkreślić nieugiętość swoich poglądów.
Więc lepiej się poddać, rzucił. To śmieszne, powiedział ktoś inny. Jankesi nie są tak rygorystyczni. Mój szwagier mówił mi, że murzyńskie oddziały zaciskają pętle wokół Petersburga.
Ashton, dobrze ubrana, lecz wyraźnie zmizerowana. Ori natychmiast zauważył, że schudła, pokręciła głową. A czegoż się można spodziewać po narodzie kundli? Prychnęła. Zgadzam się z mężem. Lepiej wszystko stracić, niż przystać na taki kompromis. Jeśli nie nastąpią zasadnicze zmiany, konfederacja wkrótce stoczy się prosto w przepaść. Była to wyraźna aluzja do rządów Davisa. Gdzie ona zaraziła się fanatyzmem i od kogo? Zastanawiał się Ori, stojąc w pobliżu dyskutującej grupy. Od Huntuna? Nie. Raczej od Powella. Ashton dostrzegła brata i podeszła do niego. Dobry wieczór, Ori. Widziałam ciebie i twoją uroczą żonę. Jak się miewasz? Jej ton i wyraz twarzy świadczyły wyraźnie, że to czysta kurtuazja. Nic więcej.
Stosunkowo dobrze. A ty?
Och, jestem zajęta tysiącem spraw. Słyszałeś, że Cooper zrezygnował z pracy w Departamencie Marynarki?
Skinął głową.
Mówią, że sekretarz Mallory był wściekły. Słowo daję, równie dobrze moglibyśmy mieć Sfinksa za brata. Rozumiałabym go lepiej niż Coopera.
Nie tak trudno go zrozumieć. Odpowiedź Oriego była swobodna, ale wyważona. Pamiętał, że Ashton jest teraz nie tylko jego siostrą, ale też celem. Cooper zawsze był idealistą. Wspaniałomyślny.
O tak, bardzo wspaniałomyślny, przerwała mu. Jeśli chodzi o cudzą własność, tak samo jak niektórzy nasi wysoko postawieni urzędnicy.
Ori dokończył zdanie tak, jakby Ashton nic nie powiedziała. Stanowczo przeciwny demagogom i oszustwu. Była dość bystra, by natychmiast zauważyć, że to ostatnie słowo jest skierowane do niej. Na wszelki wypadek przyjęła pozycję obronną, lekki uśmiech i położyła bratu rękę na ramieniu. Pociągnęła go w spokojniejszy zakątek sali i odezwała się do niego tonem miłego, zaskoczonego dziecka. Użyłeś słowa oszustwo. Czy to jakaś aluzja, którą powinnam rozszyfrować?
Oczywiście. Może się odnosić na przykład do twego wspólnika, pana Powella.
Puściła jego ramię, jakby to była padlina.
Cooper ci naopowiadał jakichś bzdur? Sądzę, że to możliwe. Ten świętoszkowaty moralizator to nie ma nic wspólnego z Cooperem.
Wspominając Powella, nie miałem na myśli twoich morskich przedsięwzięć, ale grupę, która spotkała się na farmie nad rzeką.
Zaskoczył ją. Upłynęła dłuższa chwila, zanim odzyskała zimną krew i zdołała się opanować. Ori wyprostował się, by jeszcze bardziej ją zastraszyć i postanowił nie dać jej czasu na ochłonięcie.
Na pewno znasz miejsce, o którym mówię. Wilton's Bluff, gdzie zmagazynowane są karabiny Whitworth kalibru 45.
Naprawdę, Ori, nigdy jeszcze nie słyszałem takich bredni. O czym ty mówisz, do licha?
Usiłowała ukryć zmieszanie, śmiejąc się.
O twoim udziale w spisku. Byłem na farmie. Widziałem tam Jamesa i ciebie.
Bzdura, warknęła z uśmiechem. O, przyszedł pan Benjamin.
Ori odwrócił się. Pulchny, uprzejmy, niski mężczyzna był już otoczony przez grono wielbicieli. Bardziej jednak wydawał się zainteresowany przywitaniem z Madeleine. Ruszył prosto ku niej. Ostatnie słowa Ashton zabrzmiały dość głośno. Hanton usłyszał je i przeprosiwszy rozmówców podszedł do Oriego i żony. Ashton odwróciła się do brata i niemal krzyknęła dla wzmocnienia efektu.
To co mówisz to bzdura. Śmieszne, doprawdy.
Nazwij to jak chcesz. Odparł wzruszając ramionami. Zobaczyłem i usłyszałem dość, by przekonać się, jaki jest cel tych spotkań. Bóg wie, jak się w to wplątałaś.
Zaszokowany Hanton stał obok, wytrzeszczając oczy.
Zdaję sobie sprawę, że większość z was zatarła za sobą ślady, ale nie na długo. Złapiemy was.
Ori nie doceniał siostry. Nie spodziewał się poważnego kontrataku. Uśmiechnęła się czarująco.
Jeśli my nie złapiemy najpierw ciebie, mój drogi. Mam na myśli odpowiedni moment, by poruszyć sprawę czarnej krwi w twoim domu. Czy może raczej w sypialni?
Ori w okamgnieniu zesztywniał. Rozejrzał się po sali. Przyjęcie znacznie ucichło. Niektórzy goście dostrzegli kłótnię, choć jedyną osobą, która mogła usłyszeć szczegóły, był Hanton. Wyglądał, jakby miał za chwilę umrzeć. Ashton uderzyła wachlarzem w nadgarstek Oriego.
Dobijmy targu, drogi braciszku. Ty zachowasz milczenie. To i ja nic nie powiem.
Ori poczuł, jak krew uderza mu do głowy.
Nie strasz mnie, Ashton. Chcę się dowiedzieć, gdzie ukrywa się Lamar Powell.
Możesz sobie iść do diabła.
Usłyszeli to zarówno Benjamin, jak i Madeleine. Rzuciła mężowi pełne niepokoju, zdziwione spojrzenie. Kobiety, przy których stała, też coś dostrzegły i rozmowa urwała się w pół zdania.
Ashton, ostrzegł Ori głosem zachrypniętym z gniewu.
Miałam cię zapytać, mój drogi, zaczęła głośno. Jak udało ci się tak mistrzowsko ukrywać prawdę przez cały czas? Bo ukryłeś ją przede mną, chytry lisie. Ale niejaki kapitan Bellingham pokazał mi niezbity dowód. Portret, który zdaje się, wisiał wcześniej w Nowym Orleanie.
Bellingham? Portret? Nazwisko nic mu nie mówiło, ale to drugie. Ojciec Madeleine Fabre powiedział jej przed śmiercią, że istnieje portret jej matki, choć ona nigdy go nie widziała.
Czując bliskie zwycięstwo, Ashton coraz bardziej się ożywiała. Złapała brata za ramię i wyszeptała.
Widzisz, wiem o niej wszystko. Twoja żona ukrywa więcej niż myślisz. Byłeś głupcem, występując przeciwko mnie.
Wpiła paznokcie w jego szary rękaw, a po chwili unosząc dół sukni ruszyła ku Madeleine, Benjaminowi i grupce kobiet.
Kochanie, powiedz nam prawdę. Czy gdy mój brat żenił się z tobą, wiedział, że twoja matka z Nowego Orleanu miała czwartą część krwi murzyńskiej?
Zapytała tak wesoło, jakby paplała o fryzurze albo przepisie ciotki na konfiturę. Benjamin, który w obu rękach trzymał dłoń Madeleine, wypuścił ją.
I pracowała w domu o złej reputacji?
Kobieta po prawej stronie Madeleine odskoczyła do tyłu, wyzdrygając się. Druga zaczęła nerwowo pocierać pieprzyk na twarzy. Madeleine spojrzała na męża. Jej ciemne oczy wypełniły się łzami. Nigdy nie widział jej w takim stanie.
Ori chciał do niej podbiec i jednocześnie natychmiast zamordować siostrę.
Powiedz, kochana, nalegała Ashton. Zaufaj nam, czy twoja matka nie była murzyńską prostytutką?
Ori ujął Hantuna za ramię. Zabierz ją stąd, zanim zrobi jej krzywdę. Z całą siłą prawej ręki, nad którą pracował, by zrekompensowała mu brak lewej, pchnął szwagra tak, że spadły mu okulary i prawie na nie nadepnął. Ashton parsknęła z wściekłości. To ona zajmowała główne miejsce na scenie, a teraz on chciał jej je odebrać.
Z krzywo nałożonymi okularami Hantun pochylił się ku żonie.
Wychodzimy.
Nie, nie jestem gotowa.
Wychodzimy. Jego bliski wrzask, piskliwy głos znowu zwrócił uwagę wszystkich. Hantun popchnął Ashton. Gdy próbowała protestować, zrobił to jeszcze raz.
To ją ostrzegło, że mąż jest niebezpiecznie bliski histerii. Przeciwstawiając mu się, mogłaby zaprzepaścić to wszystko, co dotąd uzyskała. Rzuciła Oriemu zimny uśmiech, wyrwała ramię z uścisku męża i wyszła.
Hantun pośpieszył za nią, nerwowo zaciskając palce.
Dobranoc. Przepraszamy, dobranoc, powtarzał idąc do schodów.
Z oddali od strony Petersburga dobiegły odgłosy kanonady artyleryjskiej. Żyrandol w sali zakołysał się. Memminger przyglądał się Oriemu badawczym wzrokiem, podczas gdy Benjamin, znowu uprzejmy i uśmiechnięty, uspokajał Madeleine.
Nigdy nie widziałem tak bezwstydnego zachowania. Moje wyrazy współczucia. Oczywiście nie wierzę, żeby oskarżenia tej niewychowanej młodej kobiety były prawdą.
Madeleine drżała. Ori z niesmakiem dostrzegł zmianę zachowania Benjamina. Sekretarz zmienił się w kilka sekund z serdecznego przyjaciela w polityka, gdy zapytał: czy to prawda?
Ori nigdy bardziej nie kochał i nie podziwiał żony niż wtedy, kiedy odparła: panie sekretarzu, czy prawo wymaga, bym odpowiedziała na pańskie nieuprzejme pytanie?
Prawo? Oczywiście, że nie.
Oczy Benjamina przypominały źrenice polującego kota.
I z pewnością nie chciałem być nieuprzejmy. Jednak odmowa odpowiedzi może zostać uznana przez niektórych za przyznanie się.
Kobieta z pieprzykiem wtrąciła obrażonym tonem. Ja w każdym razie chciałabym usłyszeć odpowiedź. Byłoby hańbą, gdyby pracownik naszego Departamentu Wojny był mężem kolorowej kobiety.
Niech diabli wezmą was i waszą bigoterię, krzyknęła Madeleine. Kobieta odskoczyła jak urządlona. Ori przepchnął się do żony, zdoławszy jakoś opanować chaotyczne uczucia. Zaskoczenie, niepokój, gniew, zmieszanie, które owładnęły nim w ciągu paru ostatnich minut. Dotknął żony, pragnąc dodać jej otuchy.
Tędy, kochanie. Na nas też już pora.
Delikatnie otoczył ją ramieniem. Czuł, że Madeleine lada chwila wybuchnie płaczem. Sami nie wiedzieli, jak przeszli wśród wystrojonych w suknie z zeszłego sezonu żon zbyt dobrze ubranych urzędników. Memminger stał w pobliżu wazy z ponczem. Nie odwrócił się nawet. Gorący wiatr hulał po Capitol Square, unosząc papiery, tumany kurzu i inne śmieci. Kontury budynków po przeciwnej stronie ulicy zamazywały się jak we mgle.
Skąd ona się dowiedziała?
Bóg jeden wie. Mówiła o jakimś kapitanie Bellinghamie. Nigdy nie słyszałem tego nazwiska. Może być z armii marynarki. Może być oszustem. Przeszukam kartoteki, choć są w takim stanie, że nie obejmują połowy nazwisk tych, którzy służą teraz w armii. Ale bądź pewna, że spróbuję. Chciałbym znaleźć tego bydlaka.
Nie musiałem odpowiadać sekretarzowi. Nie miał prawa pytać.
Nie, nie miał.
Czy to zaszkodzi twojej pozycji w departamencie?
Oczywiście, że nie.
Skłamał.
Czy odmowa odpowiedzi oznaczała przyznanie się?
Gdy milczał, złapała go za ramiona i potrząsnęła nim. Szpilki wysunęły się z jej włosów i ciemne loki rozsypały się na wietrze.
Czy tak, Ori? Tak! Tak! Krzyczała.
Wicher zawył u wylotu ulicy.
Tak. Obawiam się, że tak.
Everyone is encouraged to support local businesses throughout the year and during National Small Business Weekend, the first Friday, Saturday and Sunday of every month. Small businesses employ more than 60 million Americans and add to the well-being of local economies. So spread the word about National Small Business Weekend, the first Friday, Saturday and Sunday of every month. And for more information, visit nationalsmallbusinessweekend.com.
I drodzy Państwo, to już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Barbara Inicka za spędzenie godziny przed radioodbiornikami. Zawsze nasz program można odtworzyć w podcaście stacji WWDBAM. A jutro spotka się z Państwem ponownie Michael Blicharz. Ja natomiast zapraszam na nasze spotkanie w niedzielę o godzinie 12.30. Tymczasem życzę przyjemnego popołudnia i do usłyszenia. Życzę bardzo miłego i sympatycznego weekendu.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.